Radio Kraków Kultura.
Maciej Trifonidis już jest w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pięknie.
Teraz pozwól, że cię przedstawię i właściwie można by tyle rzeczy powiedzieć, że państwo się przygotują teraz na 15 minut. Maciej jest muzykiem, ale właściwie trudno wskazać instrument wiodący, bo na tak wielu instrumentach grasz, nie wiem, może instrumenty perkusyjne?
Ciężko powiedzieć, to przez te lata jakoś się rozwijało do tego stopnia, że właściwie ja raczej mówię w drugą stronę. Nie gram na akordeonie, skrzypcach, trąbce i harmonijce ustnej.
O, sprytnie.
Cztery instrumenty, na których nigdy mi nie szło. Resztę dam radę.
To jest dobre podejście w tym przypadku. Tak? Zdecydowanie. Drugą, chyba taką najważniejszą twoją funkcją społeczną, poza oczywiście tym, że jesteś ojcem.
O tak, to jest najważniejsza funkcja.
O tym przed chwilą zdążyliśmy jeszcze porozmawiać, powymieniać się swoimi anegdotami porannymi.
I tym cudem, że zdążyłem dzisiaj.
Tak jest. Ale to tak dla świata jeszcze. Jesteś animatorem kultury.
Tak, to jest pasja, która się zrodziła już wiele lat temu. Ja tę funkcję animatora kultury łączę z byciem jednak artystą od jakichś 20 lat. Od jakiegoś czasu stała się wiodąca ta funkcja, ale gdzieś, pomimo że piszę muzykę, to bardzo mi się spodobało takie sformułowanie jak komponowanie rzeczywistości. Czyli tworzenie różnych rzeczy, które porównuję do partytur, porównuję do utworów improwizowanych bardzo często. Ale tak, one spełniają gdzieś tę funkcję artystyczną, czyli powstają różne wydarzenia, różne inicjatywy, projekty, na które patrzę całościowo, żeby one właśnie tworzyły jakieś małe takie dzieło sztuki, coś wartościowego. I wtedy bardzo cieszy mnie.
W świecie korporacyjnym, choć nie tylko, to przeszło też już do naszej kulturalnej bańki. Stało się teraz, powiedziałbym, modne słowo orkiestrowanie, dotyczące nie pisania orkiestracji, a do właśnie takiego kompleksowego organizowania pracy, przestrzeni, albo do motywowania czy zbierania wokół konkretnej myśli, idei ludzi, którzy chętnie ją podejmą. I ty chyba orkiestrujesz też w takim duchu.
No na pewno, oczywiście ja nie słyszałem o tej korporacyjnej wersji. Brzmi to z jednej strony fantastycznie, z drugiej strony trochę mnie przeraża, bo kiedy już mówimy o korporacjach i pewnych zabiegach takich, które mają sterować ludźmi, ja jestem ostrożny. Natomiast w tym życiu naszym artystycznym, kulturalnym jestem zwolennikiem zdecydowanie działania grupowego, działania ideowego. Oczywiście też to musi mieć ręce i nogi, musi być opłacalne dla wszystkich, musi jakoś funkcjonować, bo jak wiemy, z wiekiem wszystkie idee się dość szybko kończą.
Trudno zupę z idei zrobić po prostu.
Tak. Natomiast oczywiście w moim odczuciu i zawsze się kierowałem tym, że najpierw powstaje idea. Bardzo często tworząc projekty cieszy mnie to, że wciąż nie myślę, aha, dobrze, a ile ja z tego będę miał, a ile z tego będziemy mieli wszyscy. Najpierw powstaje idea, później słyszę, że to jest bez sensu, że to się nie da, że to się nie uda, że to za trudne.
To rytuał już jest.
Tak, rytuał. To jest rytuał, który naprawdę doświadczam właściwie każdego roku przy wielu projektach. Później to powstaje, jest wielka satysfakcja. I później na szczęście często się zdarza, że jednak tą zupę można zrobić, a czasem nie.
No ale last but not least, to jest może aktualnie, może nieco mniej na przodzie, ale także jesteś radiowcem.
Radiowcem z zamiłowania na pewno, dzisiaj może bardziej podcastowcem, czy też prowadzę jakieś internetowe, czy też filmiki, czy jakieś takie sytuacje, vlogi. Ale tak, radio było zawsze mi bliskie. Najpierw jako gość bardzo często w warszawskim Radio Jazz i w Trójce i w wielu rozgłośniach, gdzie moi przyjaciele prowadzili programy, no byłem gościem. I do tego stopnia, że ciężko było mnie ze studia wyprosić. Więc się wpraszałem, przychodziłem
i tak
to
zostałeś.
Siedzenie za sitkiem jest naprawdę fascynujące. A od tego czasu faktycznie już te kilkanaście lat różne przygody radiowe są, one trwają, będą. No radio, z radia się nie da odejść.
Tak mówią, tak, że jak się wejdzie do radia, to tam zostaje się na całe życie. Natomiast tutaj jest ta chyba najnowsza, najświeższa inicjatywa, czyli Krzysztofory Krakowskie Studio Kultury.
Krzysztofory Studio Kultury Krakowa.
Tak,
taką nazwę długaśną przyjęliśmy.
Dość długa. W jaki skrót się układa, Krzysztof Orysz?
No właśnie ten skrót KSKK nie jest zbytnio atrakcyjny i staramy się go stosować wyłącznie wewnętrznie, więc gdzieś właśnie w radio czy w podcastach używamy tej pełnej nazwy Krzysztof Orysz, Studio Kultury Krakowa. Długie, ale da się zapamiętać.
Damy radę. Będziemy powtarzać. Dopytuję o skrót, bo on się gdzieś ostatnio pojawił i ja powiem ci, że jeszcze nie połączyłem tych kropek. Jeszcze nie wiedziałem,
dlaczego. KSKK, ale to bardziej mi brzmi jak jakiś klub sportowy. Jeszcze nie wiem nawet jaki, ale dlatego...
Siatkówki pewnie.
Coś tak.
Albo koszykówki.
Dlatego jest to absolutnie wewnętrzne i będziemy się uczyć. Są oczywiście naprawdę dużo dłuższe nazwy, które zdarza mi się ostatnio w przeróżnych projektach radiowych wypowiadać. Może i dzisiaj się to wydarzy. I to dopiero jest trudność.
Klub sportowy Koszykówki Kraków. Na przykład taki widzę jeszcze. Ale dobrze, zostawmy śmieszki na bok. Chociaż one wrócą, czuję. Bo to jeszcze i to cię definiuje.
Śmieszki, to jest podstawa.
Może zacznijmy, zanim jeszcze powiemy o tym, czego dzisiaj się spodziewać, to wróćmy na chwilę. Patrzę na twoją bluzę w przeszłość i dopiero co wydarzył się festiwal?
Czy festiwal, pewna część projektu właściwie trwałego, stałego i który będzie dalej kontynuowany.
Mammoth Art and Science,
to jest... To,
słuchaj, rozłóż to proszę na jakieś elementy, opowiedz w ogóle, o co tu chodzi?
Przede wszystkim warto powiedzieć, bo ludzie się pytają, a dlaczego mamut? Skąd ten mamut u pana?
Po
co?
Ziemi.
Wszędzie ten mamut, o co panu z tym mamutem chodzi? A chodzi mi o to, że jak tu już wielokrotnie mówiłem przy różnych okazjach, jak się sprowadziłem do Krakowa i zacząłem właśnie tworzyć wydarzenia kulturalne, różne projekty, ja zawsze chciałem, żeby te projekty były nieoczywiste, żeby nie chwytać się, powiedzmy, takich rzeczy, które są dla nas, krakowian, bo już się czuję absolutnie krakowianinem, typowe, czyli wiadomo, Wawel, smok wawelski, mamy pewne tradycje wspaniałe, jak szopkarstwo, no, przeróżne rzeczy, ale one są, trwają, są oczywiste dla Krakowa, więc ja penetrowałem internet, wyszukiwałem jakiś ciekawostek, co może być w Krakowie, co jest wartościowe, ważne, a powiedzmy nie jest tak popularne. I całkiem przypadkiem trafiłem, dzisiaj to już nie jest jeden news, to nie jest jedna rzecz, tych historii jest mnóstwo, ja mam je spisane i pracuję nad nimi, ale trafiłem na krakowskie mamuty. Myślałem, że to jest jakiś żart, że to jest jakieś, może 1 kwietnia. I wtedy się okazało, że jest artykułów niewiele stosunkowo, bo powiedzmy kilkadziesiąt w całym internecie było do tego momentu, artykułów o tym, że właśnie ponad pół wieku temu w Krakowie odkryto, jak dzisiaj wiemy, jedno z największych stanowisk archeologicznych dotyczących mamuta włochatego i nie jednego, tylko tych mamutów wykopano w kawałeczkach 120 nieopodal Kopca Kościuszki na wzgórzu Świętej Bronisławy. Wiemy już dzisiaj, że tych mamutów tam jest około 300 i wiemy też, że to już nie jest największe w Europie stanowisko, tylko praktycznie największe na świecie, porównywalne jest bodajże w Meksyku. No i taka informacja mną troszkę wstrząsnęła, dlatego że mamuty w czasach popkultury, gdzie mamy te epoki ludowcowe, dzieciaki to oglądają, my to oglądamy. Mamut jest fajnym zwierzakiem, tak patrzymy poprzez popkulturę. Nie jest liskiem, nawet nie jest wiewiórką. Jest po prostu wielkim, dostojnym, owłosionym słoniem, który może się kojarzyć z heavy metalem albo reggae nawet. I te mamuty mnie zafascynowały. Ta informacja bardzo mną jakby tak... tąpnęła, jakby mamut uderzył w ziemię i zacząłem się tym zajmować. To się przerodziło w swego rodzaju pasję, na początku zabawę. Dotarłem w sumie do wszystkich profesorów możliwych, jacy się zajmują tym, zajmowali. Zacząłem rozmawiać, zacząłem się dokształcać. Dzisiaj może nie jestem archeologiem, paleontologiem czy zoarcheologiem, ale już na temat krakowskich mamutów wiem dość dużo. I tak powstał projekt Mammoth Art and Science. I dlaczego Art and Science? Dlatego, że jest to sztuka i nauka. Czyli z pierwszą...
Science część... rozumiem.
A ja jestem zaskoczony, bo ja zawsze bardziej z art miałem coś wspólnego niż z science. Przez całe moje życie od tego science uciekałem od małego. Z różnym skutkiem, ale jak mówię, w pewnym wieku człowiek też nadrabia może i całkiem świadomie i na własne życzenie pewne zaległości. I dlaczego art and science? Dlatego, że my, ludzie artyści, ludzie sztuki, animatorzy kultury, właśnie jesteśmy art. Natomiast naukowcy są science i oni nie radzą sobie bardzo w sytuacjach art. Nie radzą sobie w promocji. To te nasze mamuty krakowskie, to jest sytuacja, o której nikt praktycznie w Krakowie nie wie. W pierwszym roku działalności zadałem pytanie około 100 osobom, ludziom kultury, i wiedziały 4 osoby. To jest bardzo mały promil informacji, a mówimy o ludziach kultury. Gdyby zrobić tę ankietę szerzej, pewnie byłoby to jeszcze gorsze. Dlatego dotarło do mnie po rozmowach z profesorami, że oni nie bardzo wiedzą, jak opowiedzieć o tym, że to są sporadyczne jakieś artykuły w prasie raz na rok. No i tak właśnie stwierdziłem, że poprzez sztukę, poprzez wydarzenia kulturalne, edukacyjne, rozrywkowe, właściwie wszelakie pomysły artystyczne, jakie nam zaświtały w głowie, możemy popularyzować tę historię.
Mamuta krakowskiego.
Krakowskiego mamuta, jako absolutnie, bo często ludzie mi tak zarzucają, że tutaj chcemy smoka wygryźć. Nie chcemy smoka wygryźć, ja smoka bardzo lubię, wielokrotnie ze smokiem współpracowałem w Galerii Chromego.
Hej, 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 ktoś musiał te mamuty zabić.
No,
skoro tam jest taka mogiła.
Ale zabijali łowcy mamutów. To
na
są również,
120 mamutów.
O ile krakowianie byli pierwszymi, przepraszam, mamuty są w zasadzie pierwszymi krakowianami, formalnie, 25, 27, 30 tysięcy lat temu. O tyle mieszkali tu ludzie z kultury graweckiej, którzy podróżowali. Właściwie to kultura grawecka się rozciągała na całą Europę prawie, więc oni nie byli krakowianami i oni tutaj nam te mamutki pozabijali. No ale czasy były naprawdę
ale wszystkie
trudne.
Na pewno jakiś smok dobił, słuchaj.
No, tu naprawdę różne są teorie.
Wyobraź sobie, stado biegnie tych mamutów, czy tam sobie stoi i je włochate. I nadlatuje na dnie smok, zionie tym ogniem i one się po prostu, wiesz, zapalają jak...
Nieprawda, nie nieprawda, mają tarcze i sobie radzą i smoka łapią. Dobra, nie schodzimy do... Ja bym tutaj bronił mamutów, ale tak, no wchodziło, weźmy pod uwagę, że jeżeli na tym stanowisku jest powiedzmy 300 mamutów, to po Krakowie dzisiejszym nie chodziło o 305, tylko były setki tysięcy mamutów.
No tak, tak sobie wyobrażam, ale właśnie to...
I one jeden smok.
One są w jednym miejscu, w takiej dużej
tak,
ilości?
Tak, dlatego, że to...
Wiadomo, dlaczego tam aż tak dużo ich
tak,
jest?
Dlatego, że ludzie musieli sobie radzić w tych czasach i oni zauważyli, że jest... Sprzyjające są warunki. Jest wąwóz, jest wzgórze, jest skarpa. Jest miejsce, gdzie tego mamuta jednego czy drugiego biednaka można zapędzić i tam dokończyć sprawę, co nie było łatwe, bo człowiek ważył te 100 kilo, 80 kilo, a może w tamtych czasach mniej, a mamut ważył parę ton, więc trzeba było znaleźć sposób na niego. I oni znaleźli i to akurat jest miejsce, gdzie cyklicznie wracali i te mamuty no, zabijali, co tu dużo nie mówić. I gromadziły się te kości w jednym miejscu przez lata.
Pierwsza ubojnia w Krakowie.
Tak, no, natomiast ja właśnie, to profesorowie często podkreślają, że to rzeźnia mamutów, że to cmentarzysko mamutów. I oczywiście, że tak jest i te fakty historyczne są, jakie są i nie ma co im zaprzeczać. Ale ja podchodzę do tego popkulturowo, patrzę, jak moje córki fascynują się tematem, pomimo, że znają prawdę, to jednocześnie my chcemy tego mamuta zaprzyjaźnić, jest, ożywić, oswoić i jakoś tak sprawić, żebyśmy się
jasne,
no,
słuchaj,
kumplowali.
Część popkultury lubi śmierć. No.
No, no tak, ale oglądamy te filmy właśnie o mamutach, one gadają, one mają problemy, one się zakochują.
One śmieszkują.
Śmieszkują i gdzieś chyba tędy droga, byśmy zaprzyjaźnili się z krakowskimi mamutami.
Nie widzę przeszkód. Wręcz przeciwnie, wydają się sympatyczne te zwierzątka, a to jeśli w takim razie więcej życia, to w Stanach aktualnie próbują mamuta ożywić.
O, nie tylko w Stanach, to kilka firm w tej chwili na świecie prowadzi takie badania, też no, bogacze tworzą jakby nową historię, która nie spotyka się z entuzjazmem naukowców, powiedzmy tych zafascynowanych samą dziedziną. Ja nie mam zdania, dlatego że nie jestem naukowcem, jak wspomniałem. Ja bardziej upodobałem sobie te nasze krakowskie mamuty, upodobałem sobie kulturę, sztukę i zabawę tą formą. Natomiast oczywiście spotkać mamuta w bezpiecznych warunkach bym chciał. Natomiast ja się obawiam tego...
Park Jurajski się szykuje.
No właśnie, to oglądaliśmy już sporo filmów na ten temat. Nie wiemy, tam niby powód jest taki, że one mają ocieplić klimat. I o ile my próbujemy, żeby one ociepliły klimat taki artystyczny, to ja nie wiem, czy to naukowo się potwierdzi, że one ocieplą ten klimat, jak będą gdzieś na Syberii czy w Stanach sobie spacerowały. Ponoć to ma sens. Ale z drugiej strony ja się obawiam tego, co widzimy w filmach, czyli że bogacze, ludzie, którzy na co dzień hasają po różnych safari i mają już wszystkie głowy na ścianach możliwych zwierząt. Jeśli tylko się pojawią mamuty i to stadne w jakimś miejscu na ziemi, to zacznie się to, co widzimy w filmach, czyli chorzy milionerzy będą chcieli mieć swojego mamuta na ścianie. Oby tak nie było, czas pokaże. Ale jak wspomniałem, my chcemy ożywić krakowskie mamuty w formie tej pięknej historii i co jest ważne, to jest jedno ze starszych dziedzictw Krakowa, więc naprawdę sprawa
to jest
godna uwagi.
Przedkrakowskie dziedzictwo właściwie.
Tak, no terenów Krakowa, bo, bo tutaj, gdzie siedzimy, stał pewnie mamut.
Pre-Kraków. No kto wie, jak się identyfikowały tutejsze mamuty z jaką miejscowością. Ich już nie spytamy.
Mamutkowo było.
Mamutkowo, dokładnie. Ich już nie spytamy. Natomiast no, w tej chwili te ożywiane klony, oczywiście są spory rzeczywiście naukowe. Wilkor chyba został niedawno przywrócony. Mówią, że to nie wilkor, czy to tylko wilk ze zmienionym genotypem.
Zawsze będą dyskusje.
To mamuta połączona z myszą i to jest...
Nie, to był test tylko na futerko, natomiast bardziej połączony będzie ze słoniem, no.
No, ale aktualnie to mamy mamuto-mysz i to jest...
Mamuto-mysz mi się podoba, moim symbolem to jest pies okaczka, więc...
Mamuto-mysz to jest po prostu surrealizm wczesnej postaci. No, mamuty też potrzebują odrobinę szacunku. Sprowadźmy jeszcze w dwóch zdaniach to do konkretu. Jak są te wydarzenia sygnowane Mammoth Art and Science, to można, jak rozumiem, przy okazji dowiedzieć się o tym, że mamuty tu były, coś więcej o nich. Ale za sprawą czego? To znaczy, do czego tak naprawdę...
Dążymy do... Co to jest?
To drugie pytanie. Pierwsze, do czego zapraszasz pod tą nazwą?
No, ta nazwa została stworzona po to, by nie było jednego wydarzenia, czy wydarzenia cyklicznego co roku, jak w postaci festiwalu. Ten festiwal jest tylko takim naszym punktem, powiedzmy, gdzie się spotykamy co roku w większej grupie. A raczej powstał projekt, żeby go... absolutnie od startu kontynuować przez kolejne lata, bo niestety na lata to perspektywa jest, nim dotrzemy do wszystkich, i tworzyć szereg przeróżnych wydarzeń związanych ze sztuką, czyli wydarzeń artystycznych w postaci koncertów, w postaci jakichś przeglądów, festiwali, inicjatyw, multimediów, działań, no wszystkiego tego, czym się zajmujemy czasem bez mamutów. I tutaj te mamuty będą się pojawiać. Na pewno działania edukacyjne w szkołach. To jest coś, co dla mnie jest bardzo ważne, ponieważ moje córki i ich koleżanki w szkole nie wiedziały o tym, nie uczy się o tym. A jest to, jak wspominam, zjawisko, które łączy naukę, ale właśnie z dziedzictwem tych terenów, i powinniśmy jako krakowianie po prostu się o tym dowiedzieć. Później możemy z tym zrobić, co chcemy. Możemy to odrzucić albo się zainteresować. I teraz Mammoth Art and Science będzie po prostu trwało w postaci wielowątkowej. Od koncertów, jak wspomniałem, wydarzeń edukacyjnych, spotkań zarówno z profesorami, jak i z artystami, różnych wykładów.
Cała seria wydarzeń w ciągu roku.
Wszystko to, powiedzmy, co stało się jakimś moim doświadczeniem tych 20 lat pracy, postaram się wykorzystać w działaniach mamucich. Będą to też artystyczne rzeczy, tak jak nawet tutaj na OFIE ci wspominałem, żeby jakieś płyty powstaną, artystyczne wydarzenia. Pewnie pogadam z naszymi wspaniałymi artystami krakowskimi, braćmi z Sarapatami. Jeden z nich jest mamut. Więc może jakaś kooperacja się pojawi. Na pewno będę zapraszał wielu artystów do współpracy i też te mamuty będą pomagały nam, a my mamutom. Czyli pojawi się pewnego rodzaju, mam nadzieję, mamucia społeczność artystyczna i będzie to też również świetna zabawa. No.
To zapraszamy w takim razie do śledzenia promamucich działań.
I na pewno wystarczy wpisać w internet, to polecam, bo dla wielu ludzi pewnie jest to szokujące.
Mamut Kraków.
Krakowskie mamuty. Jak się wpisze, to naprawdę tę historię będzie można zobaczyć dużo dokładniej. Już bardzo sporo jest materiałów. Będzie też można zobaczyć mnie biegającego w tym stroju mamutów. Mamuta.
To ty?
To ja zawsze.
To byłeś ty?
To nie są wynajęci ludzie. Teraz już oczywiście jest nas dwoje.
Ja liczyłem, że to jest jakiś prawdziwy prawie mamut.
No nie oszukujmy się, w Adidasach mamut to nie zawsze.
No słuchaj, trudno. Każdemu można zepsuć jakąś radość, więc ja sobie
z tym dziecko, jak ze świętym Mikołajem. Słuchajcie, święty Mikołaj jest, pamiętajcie.
O, i żeby bardzo, nie było. Żeby nie było.
Mamut Polak też.
i mamut Krakus w takim razie. No tak. Przede wszystkim. Ten jest udowodniony naukowo. Lećmy dalej. To jest przy Krzysztoforach, Studiu Kultury Krakowa. Ta nowa inicjatywa, tak? Zaparkowana?
Dzisiejsza? Tak, ona jest dla odmiany elementem nowego projektu Nie Mamuciego i tutaj rozumiem, że przechodzimy. Krzysztofory, tak. Studio Kultury Krakowa. Tak, to jest nasz nowy projekt, który funkcjonuje od grudnia.
To jest platforma podcastowa.
To jest platforma, ja lubię, jak wspominam, często rzeczy nieoczywiste.
Podcastowa. I
też mnie nawet współpracownicy pytali, a co to jest? A ja mówię, słuchajcie, to nie chodzi o my, nie tworzymy nowego radia internetowego, nie tworzymy rzeczy od razu oczywistej, bo też w moim odczuciu raz, że te rzeczy już funkcjonują, choćby tak wspaniałe radio, w jakim jesteśmy w tej chwili, a twórzmy nowe platformy, nowe rzeczy, które na początku mogą nam nie do końca mówić, czym one są, bo ja nie chciałem ograniczeń, czyli jest to platforma multimedialna, platforma działaniowa, platforma współpracy, projekt, który połączył ludzi kultury z różnych rozgłośni, z różnych projektów krakowskich, kultury oddolnej, połączył z ludźmi z muzeów, muzealnikami, w szczególności Muzeum Krakowa i połączył pewną dużą grupę ludzi, którzy potrafią w kulturę. I w tym momencie mi chodziło o to, żeby zobaczyć, co my razem stworzymy. Oczywiście plan był, że zajmiemy się podcastami, zajmiemy się filmami, vlogami, ale również będziemy działać, czyli nie tylko opowiadać o tym, ale również to kreować. Ma to wszystko oczywiście swój cel. Celem jest wybudzenie albo też pomoc kulturze oddolnej, która dla nas jest niezwykle ważna.
Już myślałem, że przejęcie kontroli nad światem, ale to nie ta bajka.
Nie ta bajka i... Chyba sam, Krzysztof, wiesz, bo często słuchałem i twoich audycji, czy jak z Mary Zimny rozmawialiście, ten temat kultury oddolnej, szeroko rozumianej, to jest jakiś taki chyba dla każdego z nas spory kłopot i uwierający. Jeżeli ja mogę powiedzieć moje spostrzeżenie jako ten stosunkowo świeży Krakus, czyli z sześcioletnim stażem, a wcześniej funkcjonujący w zupełnie innym środowisku, w zupełnie innym mieście prężnym, i tutaj, jak przyjechałem, zobaczyłem bardzo mocne strony Krakowa, piękne strony Krakowa i stałem się wręcz fanem kultury w Krakowie, ale tej wielkiej, tej ogromnej, tych wielkich festiwali, albo festiwali nawet niszowych, czy też, jakby to powiedzieć, ambitnych, ale znaczących. Sam wiesz, o których festiwalach mówię, bo tych festiwali muzycznych dobrych mamy dużo, filmowych.
Jasne.
I to zobaczyłem, że to funkcjonuje świetnie, ale coś kosztem czegoś, jak się okazuje. I w tym mieście ten charakter działalności, że miasto funkcjonowało i nadal funkcjonuje, bazując na wielkich wydarzeniach spektakularnych, robiących wrażenie i wartościowych, ale przez to zaniedbało się, trochę samo się to stało, a trochę się pomogło, kulturę oddolną. Czyli kulturę, która powstaje, jest tworzona w domach przez artystów, która jest tworzona przez małe społeczności, grupy nieformalne. To bardzo źle działa w Krakowie.
Może nie znowu jednoznacznie, bo ona gdzieś mimo wszystko jest na czym budować.
Ale rzeczywiście
potrzebuje uwagi, potrzebuje wsparcia. I jeśli rozmawiamy gdzieś o potrzebach kultury krakowskiej, właściwie niezależnie w jakim gronie, to jest temat, który pojawia się jako pierwszy albo jako jeden z pierwszych. I tak też było na Krakowskim Forum Kultury, które skądinąd było współorganizowane przez waszą inicjatywę.
Tak, natomiast wiesz co, i mówiąc, że coś jest źle, to ja nie mam na myśli absolutnie, bo to się my wszyscy łącznie ze mną moglibyśmy obrazić, artyści. Nie, artystów w Krakowie wspaniałych i inicjatyw jest bardzo dużo, tylko ja to nazywam wyspami. Jesteśmy, i to obserwuję na serio, każdy tworzy jakby... właśnie nie bezludną, ale wspaniałą artystyczną wyspę. I tych wysp jest bardzo dużo, tylko możliwe, że z racji, że te trudności z kulturą oddolną w Krakowie istnieją dość długo, każdy musiał znaleźć na siebie sposób, w pewnym sensie przystosować się do warunków, zadbać o siebie, zadbać o swoją kulturę, swoje dzieła. I przestali w moim odczuciu krakowianie się łączyć w grupy. Moim pierwszym tego typu doświadczeniem było to, kiedy stworzyłem w Krakowie pierwszych 6-7 projektów, do których zapraszałem po kilkanaście osób, kilkunastu artystów. I ci artyści, przychodząc do mnie na próby, przedstawiali się sobie. I ja byłem w szoku, że ja przyjeżdżając tu z Warszawy, kiedy się osiedliłem, znałem ich osobiście wszystkich, a oni między sobą się nie znali lub też tylko o sobie słyszeli. Zacząłem pytać, o co chodzi? Jak to jest możliwe, że wy nie znacie? A, słyszeliśmy o sobie, ale tu kolega gra z kim innym, ja z kim innym. Każdy ma swoją jakby ścieżkę i to było nawet w okręgu jazzu. Natomiast jak już dalej szliśmy, te różne grupy o różnej stylistyce muzycznej, różne gatunki, to tam czasami kompletnie ludzie nawet o sobie nie słyszeli. A już nie wchodzę w sferę, na której się nie znam, czyli powiedzmy sztuki plastyczne i tak dalej. Biorę pod uwagę, że może być podobnie. No i sam fakt, że właśnie każdy, wiele tych rozmów, które prowadziliśmy, czy w jazz kulturze, czy prywatnie ja z artystami, mówiły mi, że tak, każdy jest sfokusowany trochę na to, że musi powstać jego dzieło, musi o nie zadbać i to dzieło będzie też przepustką dla niego do pójścia w świat. Czyli i to jest słuszne. Oczywiście każdy z nas powinien dbać o to, żeby nasza sztuka była widoczna i żebyśmy mogli zrobić tą przysłowiową karierę lub też, żeby to mógł być sposób na nasze życie. Ale w moim odczuciu jest to również błąd, bo brutalna rzeczywistość jest taka, że na 100 artystów, którzy taką wizję mają, tę karierę piękną zrobi 5, a może 10. Reszta będzie musiała funkcjonować ciut skromniej. I tu zaczyna być ogromny sens grupowania się, czyli tworzenia pewnych społeczności, pewnej siły. Bardzo podobną siłę tworzyło i tworzy przez lata Lado ABC z Warszawy, gdzie grupa młodych wariatów z dzielnicy Służew i z innych dzielnic warszawskich połączyło siły, połączyło swoje supermoce i stali się wręcz potęgą. Potęgą, która się autowspierała, autokreowała, napędzała wszystkie inicjatywy. Był to jak korporacja jakaś, w pewnym sensie, tylko taka pozytywna. I ja zobaczyłem wtedy, jak wielkie korzyści płyną z tego, kiedy artyści zaczynają kooperować, spotykać się, współpracować. I tego mi w Krakowie brakuje i po to też nasz projekt powstał. Żebyśmy, chyba kluczowym słowem to jest spotkanie. Każda rzecz, jaką mi się w życiu udało zrobić, wynika ze spotkania. Wynika, że gdzieś się rodzi pomysł, albo pomysł się rodzi w trakcie spotkania. No i tak szczerze mówiąc, to celem nadrzędnym i głównym nowego projektu jest spotykanie ludzi. Wzajemne.
No i tym spotykaniem teraz zapraszasz do wirtualnej sali koncertowej. To znaczy, że jednak mamy się nie zobaczyć, czy mamy sobie ją tylko
no
wyobrazić?
No właśnie, to może tak powiem, bo żeby przejść do tego tematu, to szybko, dosłownie w dwóch słowach powiem jeszcze o Krzysztofory Studio Kultury Krakowa. Jest nas duża grupa ludzi, każdy zajmuje się jakąś działką kultury i jak powiedziałem, opowiadamy o niej. Opowiadamy o dziedzictwie, o tym, co się dzieje, o tym, co było i o tym, co będzie, ale też chcemy działać. I teraz te działania trzeba oprzeć na czymś i moim pomysłem było stworzenie w tym roku, zresztą przy wielkim wsparciu miasta i tu wielkie podziękowania dla Magdy Mazurkiewicz, szefowej Komisji Kultury, która pomogła nam w tym projekcie i żebyśmy stworzyli wydarzenia nieoczywiste. W moim odczuciu samo zwiększenie nawet ilości koncertów, które mamy w Krakowie, to nie jest przepustka do sukcesu, typu zorganizujemy 20 koncertów czy 10, koledzy zagrają, ludzie przyjdą, pójdą i koniec. Dla mnie to nie jest jakaś rewolucja. Dla mnie rewolucją jest to, żeby stworzyć szereg wydarzeń dziwnych, nawet nie do końca oczywistych, które będą spotykać ludzi, żebyśmy przychodzili i rozmawiali. I ja wiem, że z tych rozmów w kuluarach, rozmów, które się będą działy po wydarzeniu bezpośrednio albo w trakcie, zaczną wynikać kooperacje, zaczną wynikać jakieś współprace, będzie burza mózgów, będzie po prostu ferment pozytywny. I z jednym z takich projektów, naprawdę jednym, i myślę, że tą całość dopiero zobaczycie państwo za miesiąc, dwa, kiedy się pojawi z każdego wątku, z każdego cyklu, po jednym, może dwa wydarzenia, będzie to nabierało jakiejś całości, która gdzieś pod koniec roku, mam nadzieję, zobrazuje nam, że stworzymy powiedzmy 30-40 różnych spotkań, każde o innym artystycznym zabarwieniu, które będą spotykać ludzi, ale jednocześnie muszą pełnić jakąś funkcję artystyczną. I tutaj tak, no nie jest to flash mob, ponieważ o flash mobie bym nie mówił, prawda? Tylko on by się wydarzył. Ale jest to jakieś działanie performatywne, czyli te wirtualne sale koncertowe, na które zapraszamy już dzisiaj na Plac Szczepański o godzinie 15 punktualnie. To jest taki pomysł. Pomysł, który ma pokazać, że ambitna muzyka, ale też dobra, no przyjemna, fajna, ambitna muzyka może zaistnieć w przestrzeni która nie jest na co dzień do tego przeznaczona, która nie funkcjonuje na co dzień tym, tylko służy do, nie wiem, spacerowania, siedzenia na ławce. Chcemy tam stworzyć wydarzenie, taką salę koncertową, którą sobie wyobrazimy, chociaż będzie na czym usiąść, bo z Krzysztoforów przyniesiemy krzesełka. I w tej przestrzeni po prostu będziemy mieli wielką frajdę wysłuchania znakomitego artysty, jakim jest Sławek Pezda. Zagra on krótki, 15-minutowy taki recital improwizowany. My będziemy mieli okazję posłuchać jego w tych okolicznościach. Nasze uszy też zarejestrują wszystko to, co się dzieje dookoła. I dla mnie to jest po prostu ciekawe. Ja nie wiem, Krzysztof, ale po prostu ja bym chciał usiąść w wielu miejscach i posłuchać muzyki w takich okolicznościach, a niekoniecznie z płyty, i zobaczyć, jak to jest. Więc ten element takiego performance'u jest, że idziemy doświadczyć czegoś, czego po prostu wcześniej nie doświadczaliśmy.
W takich okolicznościach, czyli na Placu Szczepańskim.
Tak, ale ten innym razem będzie to Most Dębnicki. Innym razem to będą jakieś zakamarki w Nowej Hucie. Innym razem inne miejsce. Chodzi o to, żeby tych wydarzeń było kilkanaście, żebyśmy zaprezentowali kilkunastu artystów i ich sztukę, żebyśmy w tym czasie się spotkali, ale też zobaczyli tę sztukę w nowych warunkach, nie kolejny raz w tym samym klubie czy na scenie Wielkiego Teatru. I żebyśmy zobaczyli, jak się to łączy. Podoba mi się to, co Rafał Mazur robił często w naszym mieście, czyli penetrował to miasto dźwiękowo. I to też ma troszeczkę z tym wspólnego, że tutaj doświadczymy pewnego takiego soundscape'u też, no bo usłyszymy artystę, usłyszymy ten gwar. Kolejnym doświadczeniem jest to, że zobaczymy, jak ludzie zareagują.
Rafał dokładnie grał do soundscape'u konkretnej lokalizacji. Tak, więc właściwie tutaj jego ten soundscape na przykład Łąki Nowochódzkiej czy Zalewu Nowochódzkiego, bo to głównie były realizacje właśnie w tej dzielnicy realizowane, improwizował, ale one były nie tylko elementem dźwiękowym tej muzyki, ale także główną inspiracją do jego improwizacji.
No a tutaj
tu trochę się proporcje odwracają.
No też nie do końca, bo ja uważam, że sztukę należy zostawiać otwartą i zarówno może być to dla kogoś wydarzenie, które będzie głównie spotkaniem, dla kogoś będzie to po prostu koncert Sławka Pezdy, ktoś inny połączy to sobie w głowie z tym soundscape'em, ktoś inny z obrazem, jakiego doświadczy, bo jednak będzie to coś innego. Oczywiście z tego powstanie jakiś film, więc będzie to kolejny jakiś materiał, który będzie opowiadał o tych ludziach, o tej historii. I tak jak mówię, ja często mając jakąś wizję, zdaję sobie sprawę, że inni ludzie niekoniecznie muszą od razu ją zrozumieć, bo może potrzeba kilku odcinków, kilku spotkań, żeby no nie mam okazji codziennie w radio opowiadać o tych projektach, więc dla niektórych może być to, a po co, a dlaczego...
Nie tutaj.
A w moim odczuciu, kiedy już jest pytanie, a po co, a dlaczego, to już mi się podoba. Bo większość rzeczy, którymi się zajmujemy, można by im dodać taką łatkę, a po co, a dlaczego. A te rzeczy na pewno niosą swoją wartość jakąś. I no myślę, że przekonam do tych projektów ludzi. I jeżeli zobaczymy szereg różnych tego typu działań, potrzebujemy czasu. Zawsze ten czas jest potrzebny. Od czegoś trzeba zacząć. Nigdy wydarzenie, które robimy, nie będzie od razu 10. wydarzeniem. Najpierw musi być to pierwsze. Tak więc właśnie wirtualne sale koncertowe będzie to cykl, podczas którego państwo będziecie mogli spotkać w Krakowie raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu naszego krakowskiego artystę, który przedstawi swoją jakąś artystyczną wizję, sztukę w niecodziennych okolicznościach przyrody, a jednocześnie będzie to okazja do naszego spotkania.
Pierwsze spotkanie już dzisiaj, godzina 15, Plac Szczepański. To też od razu powtórzmy, żeby dobrze wybrzmiało. I pierwszym artystą jest Sławek Pezda, saksofonista.
Tak, i bardzo ważna informacja, że tutaj wszyscy żyjemy w pędzie i czasem jest tak, że te 15 minut to jest takie przysłowiowe, żeby się spóźnić gdzieś, prawda? Albo
no to szczególnie tutaj, w Krakowie, tak.
No to tutaj powiem, że te 15 minut robi różnicę, ponieważ po 15 minutach najprawdopodobniej przejdziemy już do tych rozmów w kuluarach, a wydarzenie się zaczyna po prostu punktualnie na Placu Szczepański, punktualnie o 15, Plac Szczepański. Tam gdzieś w informacjach, które rozsyłałem, wkradł się błąd, że warto być za 5.18, tak?
Za 5.05.
Za 5.17. No to powiem szczerze, to będzie w takim razie, przepraszam za mój
po
błąd.
Wszystkim.
A będzie to drugi performance, czyli będziecie wtedy, jeżeli przyjdziecie za 5.17, to będzie zupełnie wirtualna sala koncertowa bez artysty.
Nie, z wirtualnym artystą. Z wirtualną muzyką trzeba będzie sobie po prostu wszystko wyobrazić.
Czyli jeszcze podsumowując, na pewno 15.00. Plac Szczepański.
Tak, tak. To w takim razie za 5, 15. To jest ten dobry czas. Dokładnie. Takich emocji, takich wrażeń. Myślę, o takich okrzykach można się spodziewać na Placu Szczepańskim. Zapraszamy raz jeszcze. 15. Właściwie za 5, 15 najlepiej, bo zaczynamy punktualnie. Wirtualna sala koncertowa numer 1 na Placu Szczepańskim. Niewirtualny artysta Sławek numer 1, Sławek Pezda. Z saksofonem.
Nie, no, chyba, że nas zaskoczy.
Chyba, że nas zaskoczy, dobrze. Dobrze, to trzeba będzie
Zaniepokoiłeś mnie, bo może ja muszę do niego napisać, zadzwonić, że jednak z saksofonem, bo...
Wiesz co, to jest ten instrument, z którym go kojarzę, ale...
Ale no, może...
Ale ja też nie chcę... Nie, absolutnie nie chciałem nikogo tutaj ograniczać. Przepraszam, wycofuję się. Dwa kroki w tył w takim razie. Więc prawdopodobnie z
saksofonem. Sławek, weź saksofon jednak.
Dobra, słuchaj. Mówisz o tej kulturze u podstaw. Ja chcę do tego wrócić. Wydaje mi się, że to, o czym mówisz, ten aspekt, o którym mówisz, że należy tworzyć przestrzeń, okoliczności do tego, żeby to nasze właściwie z różnych dziedzin środowisko zajmujące się kulturą w dalszym ciągu integrować. To jest w sumie niebywałe, że w mieście, które tak bardzo żyje kulturą, a szczególnie o tym mówi, że to środowisko trzeba integrować. Krakowskie Forum Kultury też trochę to pokazało. To znaczy, że tam spotkało się dużo różnych inicjatyw, które wcześniej może o sobie słyszały, ale tych ludzi też się dużo dopiero co zaczęło poznawać. Więc jak najbardziej tak, tego potrzebujemy, tych momentów, żeby się spotkać. Czy z tego się zaczną rodzić inicjatywy? Prawdopodobnie. Ale tutaj zmierzam do pytania, że stworzyć tę przestrzeń do tego, żeby ten ferment zaczął się dziać, to jedno, tylko żeby był ferment, musi też być cukier. W sensie te inicjatywy muszą trafić na jakiś podatny grunt. To znaczy muszą, jak się już zaczną pojawiać, nie mogą trafić na ścianę, nie da się.
A mówisz o odbiorcach, czy mówisz o środkach na to?
Słuchaj,
czyli o tym i o tym.
Mówię o tym, o czym rozmawialiśmy na początku, jak sam wspominałeś, że na początku jest ten rytuał do przejścia z tym, jak to przychodzi się z nową inicjatywą, z nowym pomysłem i pojawia się po prostu cała tor przeszkód się pojawia przed tobą.
No, zamiast, tak.
Nie ma świetlanej drogi, w sensie wydaje ci się, że przecież masz tak genialny pomysł, że zaraz po prostu dywan rozwiną i tylko będzie trzeba dojść do celu. Okazuje się, że nie. Że
nie ma
trzeba...
tego dywanu zazwyczaj, nie.
Prawda? Wręcz przeciwnie. Bywa tak, że się grzęźnie, więc jest raczej błotko. Bywa tak, że trzeba gdzieś coś ominąć, więc jest jakaś przeszkoda. Jedna jest niższa, da się ją przeskoczyć, inna jest wyższa, trzeba ją ominąć właśnie, ale wiesz.
Ale jest na to recepta. Jest jedna recepta, która bardzo...
Brnę w metaforę, a no, to nie o to chodzi.
Bardzo późno natknąłem się na ten lek dla tych sytuacji, bo on jest niewygodny, ale ten lek się nazywa konsekwencja i determinacja. Czyli bardzo wiele projektów, które...
To jest tak, skuteczny lek, tylko wiesz, on to jest bardzo wymagający lekarz może go zlecić. No tak bym powiedział, wiesz, w sensie takim, że mówimy o... Do tego zmierzam. To znaczy jedni mają te determinacje i konsekwencje, inni nie. To znaczy mówimy też o tworzeniu się zupełnie nowych, świeżych inicjatyw, które nie są jeszcze skonsolidowane, jeszcze nie są silne. Mówimy o przestrzeni do tworzenia nowych pomysłów, które, no właśnie, trafią na serię przeszkód, barier. Chodzi mi o to, czy nie powinniśmy też zająć się drugą drogą, to znaczy tworzeniem systemowych, quasi-systemowych rozwiązań, które zaczną też wspierać takie inicjatywy, albo przynajmniej o tym, czy my możemy stworzyć. Maćku, czy ty możesz stworzyć? Czy ja mogę stworzyć? Może my nie możemy stworzyć, ale może możemy przynajmniej o tym mówić i rozmawiać z tymi, którzy mogą je stworzyć. Albo może nie są potrzebne, no nie wiem.
Znaczy inaczej, no, nasze działania to jest ta część, powiedzmy, merytoryczna, artystyczna, ale też organizacyjna, ponieważ robimy to. Natomiast już mamy pewne wsparcie.
Nasza, czyli Krzysztofory?
Artystów, animatorów kultury, czyli tej właśnie, no tam poniekąd zebranych teraz jako Krzysztofory Studio Kultury Krakowa, ale ten projekt przecież ma być tylko parasolem, on nie jest projektem. To jest projekt, w którym ludzie zachowują swoją autonomię. Są wciąż redaktorami Radia Kraków, wciąż redaktorami Jazz Kultury. To jest tylko miejsce, jakby Studio Kultury Krakowa, które też w tej nazwie, ja bym się nie trzymał słowa studia, czyli miejsce, gdzie są mikrofony, tylko studio kultury, trochę jak studium, jakiś proces po prostu. To jest proces działania nasze, czyli miejsce spotkań, które jest w naszej głowie poniekąd, pomimo że znajduje się faktycznie w Pałacu Krzysztofory. I ta grupa ludzi coś kreuje. Ja osobiście sam kreuję pewne wydarzenia. Wiele moich prywatnych inicjatyw będę włączał w te projekty. Pewne wsparcie miasta już mamy, bo jak wspomniałem, dostaliśmy środki na zrealizowanie dużej ilości wydarzeń. Może inaczej, dostaliśmy środki na zrealizowanie jakichś wydarzeń, które pomogą, tylko ja przyjąłem założenie, że zrobimy ich dużo. Co nie jest takie łatwe, bo jeżeli mamy pewną pulę, którą możemy wydać, ta pula jest... nie mówiąc o kwotach konkretnych, dałaby możliwość zorganizowania może czasem jednego dnia na jakimś festiwalu, a może pół dnia, a może zaproszenie nawet jednego artysty. Ja wolę zrobić dużo małych wydarzeń, gdzie my też porozumiewawczo między sobą wchodzimy w pewien pomysł, że musimy z czegoś żyć, ale lepiej, jeżeli zrobimy coś, co ja bym zrobił często za darmo, bo chcę, to chciałbym, żebyśmy wszyscy zarabiali na tym pieniądze, ale poświęcili się trochę dla tej idei, bo dla mnie nie jest sztuką zadzwonić do przyjaciół, znajomych czy muzyków, których znam większość i powiedzieć, proszę bardzo, przyjedź, zagraj koncert, to jest taka i taka kwota i ta kwota będzie na przykład trzykrotnie większa niż w klubach krakowskich i oczekiwać, że ten artysta powie mi nie. On powie, super, przyjeżdżam, nawet mi nie mów o czym. Nawet mi nie mów, co to za historia i po co, bo jestem zadowolony, prawda? Ja wolę z ludźmi rozmawiać i powiedzieć, słuchajcie, mamy takie i inne środki, moglibyście zagrać za to jeden koncert, ale zagrajmy trzy. Zróbmy to, poświęćmy na to jakiś czas, zainwestujmy siebie, bo ta idea ma sens i jeżeli ma być zauważona, a może musi być zauważona po pewnym przejściu pewnego procesu, właśnie procesu kilku miesięcy, czy nawet tego pół roku, bo naprawdę i tak... nie mamy wyjścia. I tak ta kultura oddolna nie funkcjonuje właśnie w jakiś rewelacyjny sposób, że nasz projekt zaszkodzi. Nie, on może tylko pomóc. Jeżeli się okaże, że nie damy rady, to trudno. No ale próbować trzeba i wkładamy w to jakąś pasję, energię. I tak jak powiedziałem, mając pewne dofinansowanie, uważam, że sami dofinansowujemy to jeszcze w 2/3, wkładając swój czas prywatny, swoje zaangażowanie, swoje pasje. I wierzę, że ludzi da się tym zarazić. Ja mam 51 lat i cały czas mi się chce. A mam obowiązki jako ojciec, mam obowiązki, mam też, no, widzę siebie w lustrze, czas postępuje i chce mi się. I też uważam, że to nie jest tak, że tylko świat należy do dzieciaków 20-letnich tam, którzy wchodzą na tą scenę, tylko jesteśmy my. Jest ogromna populacja artystów w Krakowie, którzy powinni jeszcze od siebie wykrzesać trochę chęci, żeby ten nasz Kraków zmienić, żeby nasz ogródek był super.
Czuję, że wracasz do mamuta na chwilę.
To ciężko po tych tygodniach ostatnich stwierdzić, kiedy jestem tym mamutem, a kiedy animatorem kultury.
Słuchaj, ja to doskonale rozumiem. Po prostu zastanawiam się, czy... Nie kwestionując twoich planów, ani planów Krzysztoforów Studia Kultury Krakowa, nauczyłem się już, zobacz, tylko po prostu zastanawiam się, czy to nie powinny być różnego rodzaju działania i czy to jedno teraz, w sensie ten jeden rodzaj, nie jedno działanie, ale czy ten jeden rodzaj spotykania, inicjowania pomoże, jeśli nie zmienimy tego toru przeszkód po drodze.
Ale system
żeby oczywiście... Żeby tam chociaż były, wiesz, jakieś, nie wiem, żeby tam stał obok ktoś, kto poda ci butelkę wody w tym biegu.
Tak, no. Ale spójrzmy na jedną rzecz, jeżeli były kontrowersyjne sytuacje, były rozmowy o tym, że mamy pewien monopol na festiwal choćby letni i muzyczny, gdzie te pieniądze z Krakowa płyną na ten festiwal, są wydawane bez sensu, są wydawane na wydarzenia, które są copy-paste przez 15 lat ostatnich. Nie, sam dobrze wiesz, że nie wnosi to niczego, poza pewną wygodą artystów, którzy mogą przyjść sobie zagrać co roku, wiedzą, że to będzie. Wiele pieniędzy w mieście w Krakowie jest marnowanych, jeśli chodzi o sztukę. Oczywiście, że tak. I teraz będziemy próbowali to zmienić, ale żeby to zmienić, trzeba od czegoś zacząć. Ja jestem po wielu rozmowach z urzędnikami miejskimi, że chcemy pomóc tej kulturze oddolnej. Zaczynamy od takiego elementu. Będziemy to budować, jednocześnie oczekując, że miasto wesprze nas w różnych kolejnych inicjatywach, że tych środków będzie płynąć więcej. Dla mnie też... jakby to jest trochę tak, że mamy jakiś plan, ja widzę, co jest za wzgórzem, ale na razie trzeba dojść do tego wzgórza. I oczywiście... naszym celem, moim celem na pewno jest to, żeby nie burzyć, tylko tworzyć, czyli, ale pewne rzeczy trzeba zburzyć. Jednak, nie wszystkie, ale kilka rzeczy mnie lekko zburzył, bo na pewno podział środków, czy nawet drobne sugestie, żeby pewnymi festiwalami w tym mieście, które często są nazywane jako jakieś perły, zajęli się młodsi ludzie. Mieli choćby działkę. Jeżeli festiwal trwa 3 dni czy 5 dni, to niech jeden dzień przygotuje scena oddolna. Niech 1/5 środków pójdzie na to. Zobaczmy, bo ja też powiem, kij ma dwa końce, dwie strony medalu, że ludzie, którzy robią te festiwale, powiedzmy, z dużą historią, które nie zachwycają mnie swoim programem, jednocześnie mają ogromne doświadczenie organizacyjne. Robią to od lat. Ja zawsze mówiłem, że muszę zobaczyć, jak młodsi ludzie zrobią, bo zrobienie wydarzenia to nie jest tylko zaproszenie artystów i wystąpienie na scenie. To jest mnóstwo pracy, biurokracji, papierów, kosztów, rozliczania, planowania, organizacji.
Promocji.
I promocji. I tak naprawdę wielu ludzi też potrafi sobie pokrzyczeć, że potrafią, a wcale nie musi tak być. Więc jakby ja bym był ostrożny. I jeżeli by teraz nawet ktoś zmienił, by mamy jakby nową władzę w Krakowie, która sprzyja kulturze, jeżeli oni by zmienili wszystko i dali nagle młodym ludziom pieniądze, róbcie festiwale, nie wiemy, czy to też do końca by się udało, bo może by się okazało, że młodzi nie mają żadnego doświadczenia w tym temacie.
Ale gdzieś tego doświadczenia muszą nabierać.
No więc strony, dlatego więc te, z czegoś trzeba wyjść, ta pomoc jest,
uchylać.
A my na pewno też, tworząc wydarzenia, ja bym chciał, żebyśmy pokazali ruch, żebyśmy pokazali, halo, jesteśmy, działamy, jest nas coraz więcej i wtedy też będziemy prosić oczywiście o pomoc. Natomiast nie ukrywam, że to nie jest jeszcze ten moment, kiedy ja sam muszę być krytyczny, bo zawsze trzeba jakiejś sprawiedliwości w tych działaniach, czyli to nie jest bieganie z szabelką, róbmy, na pewno się uda. Sam jestem lekko zaniepokojony faktem, że na przykład w Krakowie zacząłem szukać młodych kapel, młodych gniewnych. Może to są inne czasy, może w ogóle się zmieniła historia. Nigdy już nie będzie pewnego buntu, jaki był w latach 80., 90. i każdych dziesiątych. I może nie jest to czas, że młodzi gniewni mają się pojawiać, ale w Krakowie faktycznie naliczyłem 7 zespołów, gdzie ludzie grają, w, powiedzmy, jeśli chodzi o muzykę, jakąś jazzo improwizowaną. Coś kombinują, coś próbują robić i tego nie ma.
To może jest... grają inną muzykę, słuchaj.
Trochę tak, trochę innej muzyki jest, na pewno są też metalowe kapele różne, ale powiedzmy nie widzę wyrazistego środowiska artystycznego, które właśnie mi się kojarzy z różnymi poprzednimi epokami, że takie bohemy powstawały, takie jakby no subkultury właściwie wewnątrz każdego miasta. Tyle, że mówię, może ich nie ma, dlatego że może to jest czas, w którym już takie rzeczy się nie rodzą, nawet w innych miastach, w innych miejscach na świecie. Tego jeszcze nie zbadałem, ale coś się musi zamiast tego narodzić. W takim razie może nie trzeba tworzyć młodych gniewnych, tylko ludzi w średnim wieku.
Ja myślę, że oni są. Tylko trzeba im po prostu pomóc zaistnieć albo dojść także do naszej świadomości, a niekoniecznie szukać w tych miejscach, w których szukaliśmy 10-20 lat temu. W sensie chodzi mi o to, że to może być zupełnie inna muzyka. Wydaje mi się, że w tej chwili takiego oporu w młodszych pokoleniach narasta coraz więcej na różne sytuacje, więc ten kąt kulturowy sznyt powraca. Pytanie tylko, jak on się przełoży na działania artystyczne i jakiego będą rodzaju, czy to będzie, wiesz, taka, czy inna alternatywa, czy takie, czy inne.
No na pewno
ekstrema.
Powinniśmy być otwarci, ponieważ właśnie, jak sam mówisz, no, pewne pokolenia już inaczej funkcjonują i bardzo źle byłoby, gdybyśmy my jako ludzie, pokolenie, 30-50 lat, narzucali im nasz rodzaj buntu, nasz rodzaj ekspresji, bo to byłoby właśnie dziaderstwo. Tak
otóż
naprawdę.
Otóż to. Więc tymczasem zaprośmy raz jeszcze i właściwie raz ostatni na koncert Sławka Pezdy dzisiaj o 15 na Placu Szczepańskim. Wirtualna sala koncertowa, bez dyrygenta nawet.
Bez dyrygenta, ale mam nadzieję, że z Państwem, z nami.
Otóż to. Bardzo, bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był Maciej Trifonidis.
Dziękuję pięknie.
I do usłyszenia.
Tu Radio Kraków Kultura.